Agata Zielińska, witam. Dziś moim gościem jest pan Artur Kołodziejczyk, asystent muzealny w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Arturze, dzisiaj chciałabym porozmawiać o procesie Hansa Bibowa, też dlatego, żeby zachęcić i zaprosić do udziału w wykładzie, który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę w Sądzie Okręgowym w Łodzi, tam gdzie ten proces się odbywał, prawda?
Zgadza się. Właściwie ten proces jest o tyle ważny, że ten proces uświadamia nam wszystkim, nie tylko mieszkańcom Łodzi, ale też właściwie wszystkim zainteresowanym, ten fakt przerażający, że ta zagłada nie jest tylko jakimś, czy innymi słowy, Holokaust czy Shoah. To nie są pojęcia historyczne czy pojęcia filozoficzne, ale to są pojęcia bazujące na konkretnych wydarzeniach, które się wydarzyły w konkretnym czasie. I to, co jest najbardziej w tym wszystkim właśnie przerażające, to jest właśnie to, że te tragiczne wydarzenia miały miejsce również na ulicach naszego miasta, na ulicach Łodzi, na ulicach, po których przechodzimy dzisiaj do pracy, na spotkanie ze znajomymi, w kwartale ulic, gdzie dzisiaj normalnie mieszkają ludzie. I to są wydarzenia bezpośrednio związane z II wojną światową i z okresem, kiedy w Łodzi funkcjonowało getto, które początkowo miało być rozwiązaniem naprawdę tylko i wyłącznie tymczasowym, a de facto stało się to getto w Łodzi, czy getto w Litzmannstadt, najdłużej działającym gettem na terenach okupowanej Polski. I w tym kontekście postać Hansa Bibowa jest, no, praktycznie rzecz biorąc, kluczowa.
Czy wiemy, kim był Bibow, zanim trafił do Łodzi, do getta? Bo czytałam, że był takim swego rodzaju, można powiedzieć, może noworyszem, bo do NSDAP zapisał się dopiero w 1937 roku.
Hans Bibow miał okazję, żeby przejść do historii, o ile tak by się w ogóle wydarzyło, jako tylko i wyłącznie kupiec kawy. Niestety z tej możliwości nie skorzystał i przeszedł do historii jako wykonawca terroru totalitaryzmu nazistowskiego, jako wykonawca treści ideologicznych propagandy nazistowskiej i przeszedł do historii jako zbrodniarz. On pochodził z Bremy, gdzie ukończył szkołę, gdzie początkowo zajmował się handlem kawą. Później trafia, już po wybuchu wojny, trafia do Łodzi po już wielu przejściach, gdzie w konsekwencji obejmuje urząd kierownika Ghetto Verwaltung, czyli de facto staje się zarządcą tego getta. Dla niego jest to nawet rozwiązanie dość na rękę, dlatego że z tego powodu nie trafia on na front. I z tego powodu również, można przypuszczać, jak również zakładają historycy, to funkcjonowanie getta, jak najdłuższe podtrzymywanie go przy istnieniu, było również jemu na rękę. Dlatego że gdyby to getto w Łodzi zostało zlikwidowane wcześniej, Hans Bibow najprawdopodobniej po prostu trafiłby na front. Co więcej, trzeba wziąć również pod uwagę jego takie umiejętności czy zdolności handlowe, które później przeobraziły się w wielki wyzysk, który był urzeczywistniany na osobach, które w tym getcie były osadzone. Dlatego że getto przez 4 lata swojego funkcjonowania, bo zostało założone na początku 1940 roku, funkcjonowało, no, praktycznie do połowy 1944, w rezultacie przeobrażone zostało w wielki obóz, praktycznie rzecz biorąc, niewolniczej pracy. Bibowowi zależało na tym, żeby tą moc produkcyjną getta przenieść tak naprawdę do granic możliwości, więc w tym sensie getto w Łodzi przyniosło zysk III Rzeszy łącznie w wysokości 350 milionów marek. To jest naprawdę wielka kwota, ale trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że ci ludzie, którzy byli osadzeni w getcie, a to nie byli tylko ludzie pochodzący z Łodzi czy z gett prowincjonalnych niedaleko Łodzi. Łódź została włączona do III Rzeszy, miała być wzorcowym miastem Rzeszy, przekształcona nazwa została w Litzmannstadt i do Łodzi również, do łódzkiego getta, przyjeżdżały osoby z okolicznych miejscowości, ale także z Europy Zachodniej. Ci wszyscy ludzie pracowali w resortach, w fabrykach w getcie, produkowali różnego rodzaju nie tylko asortyment dla żołnierzy niemieckich, ale także asortyment dla niektórych funkcjonujących firm w Niemczech. I tak naprawdę za jakieś żadne tak naprawdę stawki, za jakieś głodowe racje żywieniowe zostali wyzyskiwani do pracy. Przecież weźmy pod uwagę to, że przez 4 lata istnienia getta, przez to getto przewinęło się niespełna 200 tysięcy osób. Natomiast z powodu różnego rodzaju chorób czy warunków lokalowych, które no po prostu były katastrofalne, zmarło 40 tysięcy osób. I to jest przerażające, dlatego że można mówić, że to są statystyki, że co to jest 40 tysięcy, że to brzmi jakoś tak abstrakcyjnie, natomiast to jest 40 tysięcy ludzkich istnień, które były wyzyskiwane, które były głodzone, które były terroryzowane po prostu przez ten totalitaryzm nazistowski.
No właśnie, i mamy proces Bibowa, który tłumaczy się, że był tylko wykonawcą rozkazów, tak?
To jest bardzo powszechna linia obrony, która obowiązywała, która pojawiała się tak naprawdę na procesach zbrodniarzy po zakończeniu II wojny światowej. Ja bym przede wszystkim chciał podkreślić to, że Hans Bibow później z Łodzi czy z Litzmannstadt wyjeżdża w głąb Rzeszy, też poniekąd uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną. Tam zostaje schwytany, rozpoznany, z biegiem czasu zostaje przekazany stronie polskiej, która wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję i tutaj zostaje poddany procesowi, który właśnie miał miejsce od 23 do 30 kwietnia 1947 roku, no czyli tak naprawdę w tych czasach bezpośrednio już powojennych. Ten proces naprawdę cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności Łodzi. To znaczy, że zachowały się nawet takie zdjęcia tłumu ludzi przed sądem okręgowym właśnie przy placu Dąbrowskiego, gdzie widzimy tłum ludzi, który właśnie chce być obecny na tym procesie Bibowa, chce zobaczyć tego człowieka, chce posłuchać jego linii obrony. I trzeba też zwrócić uwagę na to, że zachowano, tak trzeba to też zwrócić, zachowano wszelkie, można powiedzieć, zasady, które miały pozwolić uznać, że ten proces był sprawiedliwy. Mianowicie Bibow dostał obrońcę z urzędu. Bibow był przesłuchiwany wcześniej przez prokuratora, potem były mu pytania zadawane także podczas przewodu sądowego. Był przesłuchiwany również przez sędziego. Na procesie stawiło się 37 świadków, przy czym 5 zeznań odczytano, ponieważ te zeznania zostały dostarczone jako opisy z tego powodu, że ci ludzie po prostu już powyjeżdżali z Polski. I prokurator, który jest autorem aktu oskarżenia, Jerzy Lewiński, jako pierwszy zarzut stawia mu przynależność do organizacji zbrodniczej, którą właśnie było getto Verwaltung, czyli zarząd getta, a poza tym przyczynienie się do kilku zabójstw. Natomiast później, jak zostaje wydana jako książka zapis tego procesu, to czytamy we wstępie od redakcji, zacytuję: proces Hansa Bibowa ukazuje mechanizmy mordu popełnionego na narodzie, obnaża siły sprawcze, przekreśla wątpliwości w kwestii winy i odpowiedzialności. Nastawiane zarzuty Hans Bibow ustosunkował się w ten sposób, że przyznał, że przyznaje się do nich tylko i wyłącznie częściowo. Mianowicie przyznał się do tego, że zastrzelił jednego z braci Konów, natomiast jedną z osób w getcie miał w sposób nieumyślny, jak to on twierdził, postrzelić. Co było spowodowane tym, że jak to on twierdził, że w sposób nieumiejętny posługiwał się bronią. Natomiast tutaj podczas procesu, kiedy zeznawali świadkowie, wyszły również jeszcze inne jego przestępstwa. Kiedy opisywana jest scena, kiedy półprzytomna kobieta wynoszona jest przez sanitariuszy na noszach ze szpitala w getcie, i przez przypadek ręką zahaczał Bibowa, który wchodził właśnie do szpitala, który wpadł w furię i tę kobietę po prostu zastrzelił, tak? Kiedy zastrzelił jedną osobę podczas wielkiej szpery, czyli tego momentu w historii łódzkiego getta, takiego przełomowego, kiedy wszystkie dzieci z getta zostały wywiezione na eksterminację i osoby.
Chyba najbardziej dramatyczny.
Najbardziej
moment.
Dramatyczny, tak. I taki najbardziej, można by powiedzieć, przełomowy, dlatego że po wielkiej szperze, która miała miejsce we wrześniu 1942 roku, to getto staje się jeszcze większym obozem pracy. A jak do Wielkiej Szpery w tym getcie były zachowywane jakieś takie, powiedzielibyśmy, pozory normalności, tak? Dlatego, że tam funkcjonowały jakieś instytucje kultury, powiedzielibyśmy, jakieś instytucje edukacyjne, tak po tym wydarzeniu de facto to getto staje się, no właśnie, wielkim obozem niewolniczej pracy i wielkim obozem terroryzowania osób, które tam są osadzone.
Czy on miał postawiony również ten zarzut ludobójstwa?
Był ten wątek, to pojęcie ludobójstwa się pojawiało, przy czym pamiętajmy, że autorem przede wszystkim tego pojęcia jest Rafał Lemkin, aczkolwiek później w tym prawie międzynarodowym tak naprawdę to pojęcie zostało, można by powiedzieć, zalegalizowane. Aczkolwiek ono się również pojawia już podczas tego procesu, chociażby tego pojęcia używa właśnie prokurator Lewiński.
Coś jeszcze wiemy o zachowaniu samego Bibowa podczas procesu? Czy, nie wiem, otwarcie odpowiadał na wszystkie pytania, czy mataczył?
Zachowały się opisy, albo właściwie wrażenia dziennikarzy, którzy obserwowali Bibowa, który no, nie ukrywał tego, że jest, znaczy było po nim widać, że jest przygnębiony, stracił jakąkolwiek nadzieję, że zachowały się opisy, że nerwowo ociera pot z czoła, że w sposób jakiś taki nerwowy wygina palce u dłoni. Jego odpowiedzi nie zawsze były satysfakcjonujące. Był bardzo często dyscyplinowany przez prokuratora, czy przez sędziego Walewskiego, którzy dyscyplinowali go właśnie w tym celu, żeby odpowiadał w sposób jak najbardziej zgodny z istotą rzeczy. Natomiast no, wyrok był finalnie jednoznaczny. Został skazany, znaczy sąd dał wiarę wszystkim zarzutom, które stawiał prokurator i za każdy z tych zarzutów został skazany na karę śmierci. W konsekwencji w łącznej karze został również skazany na karę śmierci przez powieszenie. Został tylko zwolniony od uiszczenia opłaty sądowej.
Czy tutaj też przeszedł przez te wszystkie etapy odwoławcze, sądowe? Czy była prośba o...
Tak, była taka prośba, natomiast ówczesny prezydent nie skorzystał z prawa aktu łaski. Wyrok został wykonany. Wyrok zresztą wykonano w Łodzi w więzieniu, ówczesnym więzieniu przy ulicy Sterlinga 16. Hans Bibow został powieszony.
Czyli w ówczesnym więzieniu UB, tak sobie pomyślałam, że właściwie to jest ten czas, w którym pewnie mieli okazję się spotkać żołnierze podziemia niepodległościowego
też. Pewnie też. Tam ten wyrok został wykonany. On nie został wykonany, można by powiedzieć, praktycznie rzecz biorąc od razu, dopiero po jakimś czasie, no bo z tego względu też na, że trwała ta procedura odwoławcza. Jednakże myślę, że ten proces przede wszystkim, to jest bardzo ważne, że on się odbył w tym mieście, że w tym mieście, gdzie te zbrodnie wykonywał, w tym mieście został osądzony. I w tym mieście ten wyrok został wykonany. Co więcej, to jest bardzo, można by powiedzieć, wymowne, dlatego że sentencja wyroku została ogłoszona 30 kwietnia 1947 roku, a pamiętajmy, że 30 kwietnia to w historii getta jest dzień, kiedy to getto zostaje zamknięte. To znaczy, kiedy zostaje szczelnie odizolowane od reszty miasta, otoczone płotem z drutu kolczastego, naszpikowane wartownikami, budkami wartowniczymi. W ten sposób również próbuje się ukryć te zbrodnie, które tam są dokonywane w tym najdłużej działającym getcie na terenach okupowanej Polski i drugim co do wielkości po getcie warszawskim, jeżeli chodzi o ilość osadzonych osób, ponieważ tak jak powiedziałem, przez to getto przewinęło się niespełna 200 tysięcy osób.
Proces jest pewnie dobrze udokumentowany, bo był szeroko opisywany przez prasę również, prawda?
Był opisywany przez prasę, co więcej, te dokumenty dzisiaj znajdują się również w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Później również zostały te zeznania Bibowa, czy akt oskarżenia, czy sentencja wyroku zostały opublikowane jako książka właśnie, którą opublikował, czy zredagował prokurator Lewiński.
Tak sobie pomyślałam, jeszcze wracając na chwilkę do tych świadków właśnie żydowskich, których trudno było pozyskać w czasie procesu, czy to może nie wynikało też z tego, że tak jak pan wspomniał, dużo osób też wyjechało, no a wiele zostało też zamordowanych, tych świadków po prostu.
Jak najbardziej, a poza tym ja bym też wziął pod uwagę to, że to jest czas bezpośrednio po zakończeniu tego tragicznego wydarzenia Shoah. I to są czasy, kiedy rozwija się ta trauma. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, w polityce późniejszej Polski komunistycznej, tutaj w Łodzi, wątek istnienia getta, gdzie byli osadzeni ludzie, w dużym stopniu obywatele i obywatelki polscy, o pochodzeniu żydowskim po prostu, ale praktycznie ten wątek tak bardzo nie istniał. Właściwie proces Hansa Bibowa to jest ten jeden z najbardziej wyrazistych momentów, kiedy padają te określenia, że została mordowana przede wszystkim ludność żydowska. Przy czym pamiętajmy, że w tym getcie funkcjonowały również dwa jakby, to powiedzieć w cudzysłowie, podobozy. Jeden podobóz dla Romów i Sinti, którzy zostali tutaj przywiezieni z pogranicza Austrii i Węgier pod koniec 1941 roku i wywiezieni na eksterminację do obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem jako pierwsza grupa z łódzkiego getta, bo to już było na początku 1942 roku. No i drugi również jeszcze obóz wewnątrz getta. To był obóz dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej, przy czym tutaj ta struktura jakby administracyjna była zupełnie inna. Tak? Ale to są te również właśnie dwa obozy, które funkcjonowały w ramach getta łódzkiego. No ten obóz dla polskich dzieci, no to faktycznie funkcjonował aż do 1945 roku, czyli de facto do momentu, kiedy już getto nawet zostało zlikwidowane. Ale to jest na pewno ten czas powojenny, kiedy rozwija się ta trauma, kiedy myśliciele stawiają sobie pytania, w jaki sposób w ogóle jeszcze można myśleć o tym, że człowiek jest dobry czy skłonny do dobrego. To są czasy, kiedy Theodor Adorno pisze o tym, że napisanie wiersza po Auschwitz to jest w ogóle barbarzyństwo, że nie można już uprawiać kultury w taki sam sposób, jaka była uprawiana do tej pory, tak? Bo jeżeli sztuka miała prowadzić człowieka do jakiejś większej humanizacji, do tego, że będzie on lepszy, a tak naprawdę doprowadziła do tego, że z ludzkich włosów robiono liny i po prostu ciała masowo palono w piecach krematoryjnych, no to coś jest nie w porządku. No ale mimo wszystko mamy potrzebę tworzenia sztuki, więc ta sztuka musi być pozbawiona tego atrybutu piękna, dlatego Adorno twierdzi, że napisanie wiersza po Auschwitz jest barbarzyństwem. Później pojawiają się różnego rodzaju próby poszukiwania nowej etyki, która miałaby nas zabezpieczyć przed podobnymi wydarzeniami, bo najbardziej spektakularny i przerażający w tym wszystkim jest to, że kontynent, który dał światu grecką demokrację, rzymskie prawo, judeo-chrześcijańską tradycję, doprowadził jednocześnie do powstania, dopuścił do powstania totalitaryzmów, czyli do takich systemów, które w ogóle trudno sądzić w kontekście dotychczas nam znanych norm sądzenia albo klasyfikować za pomocą dotychczas nam znanych jakichś norm czy pojęć. To jest jego przewrotność, tak? On się w ogóle nie mieści w jakimkolwiek rozumieniu. On jest praktycznie nie do zrozumienia, bo jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek dotychczasowej europejskiej tradycji i w tym sensie jest spektakularny i przerażający, że de facto zaistniał na tym kontynencie, starym kontynencie, no i doprowadził do tej zbrodni, która wstrząsnęła światem i myślę, że jeszcze długo będzie ten świat poruszała.
Panie Arturze, tak powoli kończąc naszą rozmowę, pan doszukał się również analogii między tym procesem Bibowa, a znacznie późniejszym procesem Eichmanna w Jerozolimie.
Proces Eichmanna w Jerozolimie jest o tyle spektakularny, że Adolf Eichmann to był jeden z tych zbrodniarzy, którzy uciekli potem z Europy. On mieszkał w Buenos Aires pod zmienionym nazwiskiem, gdzie przy ulicy Garibaldiego w pewnym momencie, kiedy już powstał państwo Izrael w 1948 roku, został namierzony przez Mossad, znarkotyzowany i wywieziony z Argentyny w przebraniu stewarda izraelskich linii lotniczych El Al, gdzie przed sądem okręgowym właśnie w Jerozolimie został mu wytoczony proces w 1961 roku. I to, co najbardziej zdumiewa podczas tego procesu, to to, że Adolf Eichmann odpowiada na zarzuty. W pewnym momencie zwraca się do przewodniczącego sędziego Halewiego, który mówi, praktycznie cytując dosłownie, panie sędzio Halewi, przypala mnie się tutaj niczym rumsztyk na patelni. Zaczyny pozbawione jakichkolwiek podstaw, ja ich nie eksterminowałem. I to jest rzecz, która bardzo poruszyła profesor Hannę Arendt, filozofkę, już wtedy wykładowczynię na The New School w Nowym Jorku, która poleciała do Jerozolimy, ona jako Żydówka zresztą, która również z powodu antysemityzmu niemieckiego emigrowała z Europy, która przyjechała do Jerozolimy jako korespondentka The New Yorkera. I to, co ją najbardziej przeraziło, to nie jest wcale to, że na procesie ona właśnie spodziewała się, że zobaczy jakiegoś kata, kogoś skrajnie zdeprawowanego, a tak naprawdę zobaczyła człowieka, który ma katar i tik nerwowy. I ona postawiła po tym procesie taką tezę o banalności zła. Według Hanny Arendt najbardziej przerażającym złem, do którego skłonny jest człowiek, zdolny jest człowiek, to jest to zło, które wynika przede wszystkim z bezmyślności. Arendt stawia taką tezę, że najbardziej Weichmannie przerażające jest nie to, jak on wygląda, ale to, że on po prostu nie umiał myśleć. W tym sensie był klaunem. I w tym sensie była to postawa bardzo powszechna wśród osób, które były sądzone za zbrodnie, tak jak Eichmann czy Bibow. Więc dla mnie pytanie, które jest otwarte, to jest to, na ile to pojęcie banalności zła również wyraża się w postawie Hansa Bibowa. Przy czym, kiedy używam, czy jak Hanna Arendt używała tego pojęcia banalność zła, nie miała na celu jakiegoś usprawiedliwienia tych zbrodniarzy. Absolutnie nie, tylko przedstawienia, jak to właśnie było przerażające, tak? Że to byli ludzie, którzy wyzbyli się zdolności do myślenia na skutek totalitarnej propagandy. Tak? I co więcej, w sposób bezmyślny wykonywali rozkazy albo czasami nadinterpretowywali, po prostu wykazywali się tym większym okrucieństwem. A co ciekawe, na procesie Eichmanna w Jerozolimie, który miał miejsce w 1961 roku, prokurator generalny Izraela Gideon Hausner zadaje bardzo często takie same pytania, wręcz literalnie, które pojawiają się na procesie Hansa Bibowa przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Pytania, które stawiał mu prokurator Bibowowi, prokurator Lewiński. I w tym sensie to jest również ciekawe, że również najprawdopodobniej prokurator Hausner musiał korzystać z tych akt, które później zostały po procesie Bibowa przed Sądem w Łodzi. Ale mimo wszystko sądzę, że te procesy dostarczają nam jako ludziom dzisiaj, także we współczesności, tej zatrważającej i urągającej myślom i słowom lekcji o banalności zła właśnie.
Panie Arturze, to co na koniec, w takim razie zapraszamy jeszcze w sobotę, o której godzinie?
O godzinie 19 w Sądzie Okręgowym w Łodzi, dokładnie w tej samej sali, gdzie odbywał się proces Hansa Bibowa. Będę opowiadał o szczegółach, o meandrach tego procesu, ale także będę starał się odpowiedzieć na pytanie, w jakim sensie ta banalność zła wyraziła się w postawie Hansa Bibowa, i chciałbym również uświadomić wszystkim osobom, które tam przyjdą, to, że te wydarzenia, tragiczne wydarzenia właśnie wydarzyły się na ulicach tego miasta, na ulicach, które tak dobrze znamy i, co również bardzo przerażające, nie wcale tak bardzo odległej przeszłości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Artur Kołodziejczyk, asystent muzealny w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Bardzo dziękuję.